Wydawnictwo NordiPress zaprasza do wysłuchania powieści z serii Królowe Wikingów pod tytułem Ingerid, autorstwa Frid Ingolstadt. Czyta Olga Bończyk. Rozdział pierwszy. Oslofjorden, jesień 1069 roku. Na dziobie duńskiego królewskiego statku stała Ingerid i wpatrywała się w swą nową ojczyznę. Jęzor lądu wciąż się przybliżał. Dostrzegała już maleńki drewniany kościółek i budynki królewskiego dworu, które opisywał jej ojciec. Przy ujściu rzeki leżały rzędem wikińskie statki wyciągnięte na brzeg, a z dymników domu w niewielkim miasteczku unosiły się ku pogodnemu niebu cieniutkie smużki dymu. Zielone wzgórza otaczały fiord i osadę handlową. Jesień naznaczyła już swymi barwami wielkie korony drzew. To rzeczywiście piękny kraj, tak jak opowiadał jej ojciec i niektórzy dworzanie. Ujrzała teraz ludzi gromadzących się przy ujściu rzeki. Ponad wszystkimi innymi górowała jedna jasna głowa. Serce Ingerid uderzyło mocniej. To musi być Olaf, mężczyzna, któremu już za kilka dni zostanie poślubiona. Miała okazję widzieć go zaledwie jeden raz, lecz natychmiast ogarnęło ją przekonanie, że właśnie tego mężczyzny pragnie. Sama zadawała sobie pytanie, czy to z uwagi na jego jedwabistą żółtą czuprynę i łagodnie niebieskie spojrzenie, czy też może raczej dlatego, iż był synem zatwardziałego wroga ojca, Haralda Harrode. Myśli tej nie zdradziła nikomu, lecz nie dawało się zaprzeczyć, że norweski król nie tylko budził jej ciekawość, lecz zainteresowanie nim zaspokajało także jej pragnienie zemsty na ojcu w chwilach, kiedy jej złość na niego odzywała się najgłośniej. Ach, ten ojciec ze swą niezaspokojoną żądzą posiadania nowych kobiet. Ojciec i te jego dzieci na wschodzie i zachodzie. Z całą pewnością Ingerid miała jeszcze więcej przyrodniego rodzeństwa, aniżeli tych 14 braci, z którymi razem dorastała. Przecież na dworze w Roskile o córkach nałożnic nie mówiło się głośno. Nieszczęsna królowa Elisif, zmuszona do małżeństwa z takim rozpustnikiem. Przecież zaledwie 3 lata temu straciła męża, którego tak mocno kochała, i starszą córkę. Ale cóż, nic się nie dało na to poradzić. Kobiety nie mogły same wybierać, kogo poślubią. To ojcowie i bracia decydowali o ich życiu. A o przyszłości królowej Elisif postanowił jej pasierb, Olaf, król Norwegii. I nawet gdyby Olaf był stary i brzydki, Ingerid i tak musiałaby za niego wyjść. Była jedynie pionkiem w grze o władzę prowadzoną przez mężczyzn. Gwarancją pokoju, zapewniającą, że ojciec i Olaf nie skoczą sobie do oczu. Nie rzucą się na siebie z mieczem i toporem, by walczyć o panowanie nad Norwegią i Dannevelde. Konieczność posiadania takiej samej gwarancji zmuszała królową Elisif, by dzieliła łoże z ojcem Ingerid. Cóż, jej samej doprawdy szczęście sprzyja. Ciotka Anna też tak mówiła. Nie dość, że Olaf to piękny mężczyzna, to na dodatek miły i życzliwy i na pewno nie należy do tych, którzy w stosunkach z żoną uciekają się do przemocy. Wszystko wskazywało na to, że czeka ją tu, w Norwegii, dobre życie. Teraz obok króla dostrzegła kobiecą postać. To musi być królowa Elisif. Ingerid nigdy jej nie spotkała, lecz słyszała o niej od dziecka. Ciotka Anna zdradziła nawet Ingerid, że ojciec zazdrościł Haraldowi Harrode jego królowej. Poznali się w Svitjod, wówczas gdy król Harald wracał do domu z Gardarike ze swą młodą żoną i podobno ojciec nie mógł od niej oczu oderwać. jakież to do niego podobne. Powiadano, że doszło nawet do tego, iż król Harald wpadł we wściekłość. Być może to właśnie był początek ich trwającej 15 lat wrogości. W tym okresie ścierali się co lato, lecz żaden z nich nie zdołał pokonać drugiego. A gdy tylko król Harald zginął, ojciec zaraz przypomniał sobie kobietę, która podobała mu się w latach jego młodości. Udało mu się nawet nakłonić Olafa, by pozwolił mu ją poślubić. Ingerid westchnęła z rezygnacją. Mężczyźni zawsze dostają to, czego chcą. Cieszyła się na spotkanie z Elisif. Jakie to ciekawe, że dorastała na zamku w Kijowie i była córką wielkiego księcia Jarosława. Na pewno ma wiele do opowiadania o życiu na dworze w Gardarike. O ile Ingerid rozumiała, bardzo się on różnił od dworu w Roskilde. Nareszcie statek otarł się o dno. Spuszczono trap i mogli w końcu zejść na ląd. Ingerid zobaczyła go, gdy tylko dotknęła stopami norweskiej ziemi. Górował nad wszystkimi innymi, podobnie jak wcześniej jego ojciec. A jedwabiście żółte włosy lśniły niczym złoto w blasku słońca. Uśmiechał się do niej szczerym, chłopięcym i niezwykle czarującym uśmiechem, który sprawił, że ciało Ingerid przeszył gorący prąd. Uszczęśliwiona, odwzajemniła uśmiech. Obaj królowie serdecznie się powitali. Nikt by nie odgadł, że duński król przez tyle lat gorąco nienawidził ojca młodego króla Olafa. W każdym razie nie przeniósł tej wrogości na syna. I Bogu niech będą za to dzięki, pomyślała Ingerid. Nie znosiła wszystkich tych walk, do których rzucali się mężczyźni, pragnąc zyskać większą władzę. W wielkim napięciu spoglądała na kobietę, w której domyślała się królowej Elisif, wdowy po Haraldzie Harrode. Pomimo, iż musiała już mieć sporo ponad 40 lat, być może nawet zbliżała się do 50, wciąż była piękna. Włosy miała przyprószone siwizną, lecz gęste i błyszczące, skórę gładką, a oczy wielkie i ciemne. Największe jednak wrażenie wywarła na Ingerid jej pełna godności i dostojeństwa postawa, przy czym królowa nie wydawała się wcale wyniosła, a także jej łagodne, ciepłe spojrzenie. Ta kobieta poświęciła wszystko w imię miłości i dlatego musiała cierpieć. Lecz wszelkie próby, na jakie wystawiło ją życie, udało jej się przetrwać bez szkody dla jej duszy. Ingerid z bacznym zainteresowaniem przysłuchiwała się wszystkim historiom o gorącej miłości Elisif i Haralda, która zaczęła się jeszcze wówczas, gdy królowa mieszkała wraz ze swymi rodzicami na zamku w Kijowie. O wspaniałym weselu i długiej podróży przez Gardarikę i Morze Wareskie do Norwegii. Bardzo się oburzała, słysząc, że król Harald wziął drugą królową, aby zapewnić sobie poparcie wpływowych wielmożów z północy kraju. Sprowadził tę drugą kobietę na królewski dwór i pozwolił jej zasiadać po prawicy, podczas gdy Elisif przypadło miejsce u dołu stołu. Cóż to za poniżenie dla królowej Elisif? Później Ingerid dowiedziała się, że nowa królowa, Tora, dała Haraldowi dwóch synów. Elisif natomiast urodziła tylko dwie córki. Kiedy zaś Elisif, najwyraźniej nie mogąc dłużej znieść tej upokarzającej sytuacji, podjęła próbę ucieczki, król pojmał ją i przez wiele lat przetrzymywał w małym dworze wysoko w górskich dolinach. A mimo to Elisif przyjęła go z otwartymi ramionami, gdy wreszcie pozbył się Tory i postanowił wrócić do pierwszej żony. Ingerid mimowolnie pokręciła głową. Z jakiej gliny może być ulepiona taka kobieta? Ona sama nigdy nie pogodziłaby się z podobną sytuacją. Wolałaby raczej umrzeć. Z zaciekawieniem obserwowała ojca i królową Elisif, gdy się ze sobą witali. Nie widzieli się przez ponad 20 lat. Miała wrażenie, że ojciec ma ochotę oblizać się na widok królowej. Najwyraźniej nie rozczarował go jej wygląd. Ingerid przyglądała się królowej. Elisif uśmiechała się do Sveina uprzejmie, lecz nie dało się stwierdzić, czy naprawdę się cieszy. Prawdopodobnie podchodziła do ich przyszłego związku z rezygnacją. Uznała pewnie, że ojciec Ingerid jest równie dobry jak każdy inny, skoro i tak zmuszona jest do ponownego małżeństwa. Doświadczyła już tak wielkiej miłości z królem Haraldem, że na pewno nikt nie zdoła zająć w jej sercu miejsca zmarłego męża. Ingerid spoglądała na nią ze współczuciem. Uznała, że Olaf powinien był Elisif tego oszczędzić. Ojciec nie zaatakowałby chyba Norwegii, wiedząc, że jego rodzona córka jest tam królową. A może jednak? Wreszcie nadeszła kolej Ingerid, by przywitać się z Olafem. Ciepło uściskał jej rękę, pocałował w oba policzki, uśmiechając się przy tym przyjacielsko. Ale w jego wzroku nie znać było nawet śladu pożądania. Jedynie życzliwość. Ingerid przywykła do podziwu okazywanego jej przez mężczyzn. Bardzo prędko rozpoznawała ów szczególny wyraz, jaki malował się na ich twarzach, gdy tylko pojawiała się kobieta, na którą mieli ochotę. Obrzucali ją wówczas spojrzeniem. Jedni robili to w bezczelny sposób, inni dyskretnie. Lecz oczy badawczo wpatrywały się w każdy szczegół twarzy i ciała, jaki tylko udało im się dostrzec. U Olafa nie zauważyła nic takiego. Żadnej ciekawości, żadnego głodu, żadnego pożądania. Jedynie pełne życzliwości ciepło, jak gdyby była siostrą, którą mało znał. Ingerid próbowała otrząsnąć się ze złego przeczucia. To niemądre z jej strony wyciągać takie wnioski już po pierwszym powitaniu. Może on jest po prostu zażenowany? Odwróciła się do królowej Elisif, próbując ukryć rozczarowanie, którego właśnie doznała. Królowa powitała ją serdecznie. Serdeczniej niż spodziewała się Ingerid. Czyżby w tych pięknych, ciemnych oczach dawało się dostrzec przebłysk współczucia? Och nie, musi wziąć się w garść. To na pewno tylko jak zwykle fantazja za bardzo ją ponosi. Gdy wszyscy już się ze wszystkimi przywitali, ruszono ku królewskiemu dworowi. Kościół, który mijali, był najmniejszym kościołem, jaki Ingerid w życiu widziała, lecz zachwycał pięknem. Ze złocistego drewna, wybudowany na samej krawędzi cypla, otoczony niebieskim morzem. Był niczym serdeczne powitanie dla podróżujących wodą. Królewski dwór także trudno było nazwać dużym w porównaniu z domem Ingerid w Roskilde. Niskie budynki wzniesione zostały również z jasnego drewna, a na dachach rosła zielona trawa. Jedynie królewska halla mówiła, że to zagroda inna od wszystkich, no i rzecz jasna, obecność drużynników. Ingerid miała wrażenie, że wprost się tu od nich roi. Królowa Elisif wskazała jej drogę do jednego z budynków, położonego tuż w pobliżu halli, i wydała niewolnym polecenie, by tam właśnie przeniesiono rzeczy Ingerid. Być może to miejsce różni się od tego, do którego jesteś przyzwyczajona, powiedziała życzliwie. Ja też się zdziwiłam, gdy przyjechałam do tego kraju, ale pokochałam zarówno królewski dwór, jak i tę osadę handlową. Cieplej tu niż w wielu innych rejonach Norwegii, mniej też pada. Letnie miesiące potrafią być naprawdę cudowne. Serdecznie popatrzyła na Ingerid. Mam nadzieję, że będziesz tu równie szczęśliwa, jak i ja byłam. A ja mam nadzieję, że tobie będzie tak samo dobrze w Roskilde jak mnie. Czym prędzej odrzekła Ingerid z uśmiechem. Trochę to dziwne, że w pewnym sensie tak się zamieniamy na miejsca, ciągnęła. Ale dla mnie to łatwiejsze niż dla ciebie. Urwała i przygryzła wargę, że też zawsze coś jej się wyrwie tak bez zastanowienia. Elisif uśmiechnęła się życzliwie. Wiem, co masz na myśli. Ty jesteś młoda i całe życie masz jeszcze przed sobą. W moim większość i to, co najważniejsze, już minęło. Ingerid nie kryła współczucia. Wiem, że bardzo kochałaś króla Haralda. Elisif kiwnęła głową. Rzeczywiście miałam to szczęście, że dostałam za męża tego, którego chciałam, ale nawet mimo to nie zawsze było mi łatwo. Małżeństwo wiele wymaga od obojga małżonków, by można je było uznać za udane. Mam nadzieję, że tobie ułoży się lepiej niż mnie, dodała zamyślona i z powagą popatrzyła na Ingerid. Olaf jest niezwykle przystojnym, młodym mężczyzną. Nie znałam go, gdy był dzieckiem. Mieszkał razem ze swą matką, lecz dobrze go poznałam owego roku, kiedy razem byliśmy na Orkadach. Jestem pewna, że będzie dobrze władał krajem, a ludzie go pokochają. Nie jest królem, o którym wiele się będzie mówić w przyszłości. Nie powstaną też pieśni o jego wielkich dokonaniach. Większość z tego, co uczyni, będzie odbywało się w ciszy. Jakże to odmienne od postępowania jego ojca, wyrwało się Ingerid. Elisif pokiwała głową i uśmiechnęła się. To prawda. Olaf jest całkowitym przeciwieństwem swego ojca. Harald uwielbiał mierzyć swoją siłę i zbierać dowody zręczności w posługiwaniu się bronią. Całe jego życie było jednym długim pasmem walk, które miały na celu zdobycie pokaźniejszych, doczesnych dóbr i jak największej władzy. Wszystkiego tego, co dawni pogańscy mieszkańcy północy uważali za najważniejsze cechy króla i Hofdinga. Dopiero teraz, gdy chrześcijaństwo zaczęło się umacniać, ten pogląd nieco się zmienił, lecz pełna odmiana nie nastąpi przecież z dnia na dzień. Stara wiara i tradycje mocno zakorzeniły się w Norwegach. Chramy dawnych bogów zniszczono. Wydano też prawo zakazujące składania im ofiar. Lecz w głębi serca wielu ludzi wciąż jeszcze zwraca się do Odyna i Tora. Ingerid pokiwała głową. Wiem o tym. Lecz Olaf jest prawdziwym chrześcijaninem, ciągnęła Elisif. Jestem pewna, że nie ustanie w walce zmierzającej do wyplenienia zarówno pogaństwa, jak i niewolnictwa. Niewolnictwa? Powtórzyła Ingerid, nie rozumiejąc. Elisif kiwnęła głową. To wikińscy Hofdingowie przez cały czas porywali niewolników i przywozili ich tu, do kraju, chcąc zapewnić sobie bezpłatną siłę roboczą. Teraz wygląda na to, że przyszedł kres wikińskich wypraw. Wybrzeża w Europie są coraz lepiej strzeżone i bronione, nie tak łatwo już je zaatakować. Poza tym niewolnictwo pozostaje w sprzeczności z moralnością chrześcijańską. Wszyscy ludzie powinni rodzić się wolni. Ingerid nic nie powiedziała. Nigdy jeszcze nie spotkała kobiety, która interesowałaby się podobnymi sprawami. Ją samą również mało to obchodziło i nie bardzo wiedziała, co powinna odpowiedzieć. Elisif zrozumiała. Wybacz mi. Masz przecież za sobą długą, męczącą podróż. Rozstałaś się z ojczyzną i ze swym dawnym życiem, a ja tu stoję i gadam. Na pewno będziemy miały jeszcze niejedną okazję do rozmowy. Z tego, co wiem, wyjadę ze Sveinem do Danii, nie wcześniej niż późną jesienią. On pragnie uprzednio załatwić jakąś sprawę w Konhelle. Odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi. Poproszę niewolnicę, żeby nanosiły ci gorącej wody, byś mogła się wykąpać po podróży. Kiedy będziesz gotowa, zjemy wieczerzę w królewskiej halli.
Królowo Elisif?
Elisif odwróciła się do dziewczyny. Coś się stało, Ingerid?
Powiedziałaś, że tak dobrze poznałaś Olafa podczas pobytu w Orkadach. Czy jest coś, na co chciałabyś zwrócić moją szczególną uwagę? Mam na myśli coś, co powinnam o nim wiedzieć, by go zadowolić.
Elisif przez moment wydawała się zagubiona. Nie spodziewała się tak bezpośredniego pytania. Potem przyszło jej do głowy, że Ingerid być może niepokoi się czekającą ją nocą poślubną. I odparła ze spokojem. Sądzę, że nie masz się czego obawiać, jeśli chodzi o Olafa. Nie ma w nim żadnego zła.
Może jest równie niedoświadczony jak ja? Rzuciła Ingerid na próbę, śmiejąc się z zawstydzeniem.
Ale w duchu powiedziała sobie, że aż tak niedoświadczona nie jest. Elisif wpadła w jeszcze większe zakłopotanie. Nie bardzo potrafiła zrozumieć, do czego zmierza Ingerid.
O tym nic mi nie wiadomo, powiedziała, śląc przelotną myśl nieszczęsnej, ubogiej Brygidzie, która przyjechała tu wraz z Olafem z Orkadów, wybierając dla siebie los jego potajemnej nałożnicy, choć wiedziała, że Olaf musi poślubić którąś z królewskich córek.
Ingerid nie chciała ustąpić. Przeczuwała, że Elisif wie więcej, niż chce jej zdradzić.
On mi się wydał jakby mało mną zainteresowany. Pomyślałam, że jest może zawstydzony.
Mówiąc, zdjęła pelerynę i Elisif mogła jej się teraz lepiej przyjrzeć. Nawet tutaj w półmroku, bo światło wpadało jedynie przez dymnik w dachu, łatwo było się zorientować, że Ingerid najwidoczniej nieobca jest świadomość, iż budzi w mężczyznach pożądanie. Miała zgrabne ciało, wąską talię i duże, jędrne piersi. Włosy koloru miedzi w miękkich lokach opadały na ramiona. Twarz była pełna wyrazu, zmysłowa, wargi ponętne, a oczy duże. I wreszcie Elisif zrozumiała. Ingerid spodziewała się ze strony Olafa tej samej reakcji, z jaką spotykała się u innych mężczyzn i odczuła rozczarowanie. Zastanawiała się teraz, dlaczego mogło tak być. A to, że Olaf ma nałożnicę, najwidoczniej nie przyszło jej do głowy. Elisif szczerze współczuła zarówno duńskiej królewnie, jak i biednej Brygidzie. Na moment jej myśli skierowały się do Marii, jej rodzonej córki, która odebrała sobie życie, ponieważ nie mogła poślubić ukochanego mężczyzny.
Nie potrafię ci na to odpowiedzieć, Ingerid, stwierdziła ostrożnie. Olaf ledwie cię wcześniej widział i zapewne pragnie najpierw dobrze cię poznać. To poważny młody człowiek.
Ingerid kiwnęła głową i uśmiechnęła się. Wyglądało na to, że taka odpowiedź ją zadowoliła.
Uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby go wspierać, zapewniła prędko.
Gdy Elisif opuszczała budynek, na czole rysowała się jej głęboka zmarszczka troski. Na dziedzińcu podbiegła do niej 6-letnia córeczka, Ineyard. W objęciach dźwigała 2 maleńkie kocięta i Elisif na jakiś czas zapomniała o rozterkach Ingerid. Dopiero jakiś czas później, gdy siedziała już w hali, po lewej ręce Olafa, mając u drugiego boku króla Sveina, zobaczyła Ingerid wkraczającą w sukni, niczym wprost ze snu, z zielonego jak morska woda jedwabiu i przypomniała sobie rozmowę z dziewczyną. Zaciekawiona zerknęła na pasierba. Olaf uśmiechał się życzliwie, lecz Ingerid się nie myliła. Jej uroda zdawała się nie robić na nim żadnego wrażenia. Za 10 dni miało się odbyć podwójne weselisko.
Ciekawe, jaka noc poślubna czeka obie pary, pomyślała Elisif, przygnębiona. Ona sama czuła się wypalona, stara i skończona jako kobieta jednego mężczyzny. Nigdy nie kochała żadnego innego oprócz Haralda. Nigdy nie dzieliła z innym łoża i sama myśl o tym napawała ją obrzydzeniem. W jaki sposób Olaf zdoła obdarzyć radością swą młodą żonę i królową, gdy serce oddał już innej, dla Elisif pozostawało również zagadką. Westchnęła. Svein usłyszał to i czym prędzej się do niej odwrócił. Wzdychaj serce, lecz nie pękaj. Masz przyjaciela, lecz o tym nie wiesz. On kocha, lecz nie śmie, bo głupi ludzie mówią, że nie powinien, rzekł wesoło. Elisif uśmiechnęła się. Skąd znasz takie powiedzonko? Właśnie je ułożyłem. Doskonale pasuje do ciebie i do mnie. Wiesz chyba, piękna Elisif, że moje serce bije dla ciebie już od czasu, gdy po raz pierwszy ujrzałem cię w Svitjod. Elisif uśmiechnęła się ze smutkiem. Pomyślała o Haraldzie. To było tamtej nocy, gdy tak się na nią rozgniewał. Lecz świadomość, iż potrafi być także o nią zazdrosny, sprawiła jej również przyjemność. Zdaje się, potrafiłeś się pocieszyć, wyrwało się jej. Powszechnie wiadomo było, że Svein ma nałożnicę w każdym porcie. Król roześmiał się głośno. Zawsze kochałem piękne kobiety, lecz żadna z nich nie mogła się mierzyć z tobą. Pochylił się teraz bliżej. Co sądzisz o mojej córce? Czyż ona nie wygląda jak zjawisko? Elisif z powagą skinęła głową. Owszem, piękna jak z obrazka. Mam szczerą nadzieję, że będzie w Norwegii szczęśliwa. Oczywiście, że będzie. Olaf to chyba dobry chłop. To niewiarygodne przy takim ojcu, dodał, nie dbając o uczucia Elisif. Mężczyźni padają na widok Ingerid jak muchy. Ciągnął z dumą. Ona jest taka jak ty, Elisif. Głos wyraźnie mu teraz zmiękł. Niektóre kobiety to mają, inne są tego pozbawione. To coś, czego nie potrafię nazwać słowami, lecz natychmiast wyczuwam. To coś, co budzi nasze zmysły. Elisif spuściła wzrok. Harald również to powtarzał, lecz nie miała ochoty słuchać podobnych słów z ust innego mężczyzny. Przepraszam, widzę, że cię onieśmielam, powiedział Svein czym prędzej. Chciałem tylko, byś wiedziała, że cieszę się na noc poślubną i na wszystkie inne noce, które przyjdą później, dodał, uśmiechając się pożądliwie. Ingerid promieniała podczas całego posiłku. Słowa Elisif odpędziły wszelki niepokój i wszystkie złe przeczucia. Olaf był prawdziwym chrześcijaninem, poważnym młodym człowiekiem. Tak mówiła królowa, dając tym samym do zrozumienia, że król trzyma w ryzach swoje popędy, przynajmniej dopóki jest w towarzystwie innych ludzi. Już za 10 dni nauczy go innej, cudownej strony życia. Gdy dużo później, tego wieczoru, Ingerid opuściła halę wraz z królową Elisif, by udać się na spoczynek, w izbie gości wciąż była rozpromieniona i tryskała radością. Nie zwróciła uwagi na młodą kobietę, na poły skrytą w drzwiach stojącego tuż obok niedużego domku i przyglądającą się jej z nietajoną ciekawością. Kobieta miała wąską, bladą twarz, rudawe włosy i zielone oczy. Ubrana była lepiej niż inne służące, miała też zbyt dumną i pewną siebie postawę, by należeć do ich grona. Lecz mimo wszystko dawało się w niej dostrzec jakąś poddańczość. Kobietą ową była Brigida, córka ubogiego rybaka z wyspy Birgisseret na Orkadach. To ona jako ostatnia widziała córkę królowej Elisif Marię żywą, nim ta rzuciła się w przepaść. To również ona pomogła Olafowi podźwignąć się z ciężkiego przygnębienia, w jakie popadł po zakończonej niepowodzeniem wyprawie na Anglię, podczas której jego ojciec, Harald Harode, poniósł śmierć na polu walki. W ciągu zimy, spędzonej przez Olafa na znajdującym się na wyspie dworze Jurla, rozkwitł między nimi romans i król nakłonił dziewczynę, by wyjechała z nim do Norwegii i została jego nałożnicą. Teraz Brygida udręczonym wzrokiem wpatrywała się w narzeczoną króla. Wcześniej długo starała się przygotować na to, co nieuniknione. Od samego początku wiedziała, że Olaf musi poszukać sobie żony i zapewnić krajowi dziedziców tronu. Zawsze nienawidziła jednak tej myśli. Popełniła nawet wielki grzech, modląc się do Boga o to, by Ingerid nigdy nie zdołała wydać na świat dziecka Olafa. Nie dostaniesz go, szeptała zrozpaczona w nocny mrok. Możesz mieć tytuł królowej, królewski dwór, służbę i wszystko, lecz miłości Olafa nie dostaniesz nigdy. Odwróciła się potem i przeszła do siebie, błagalnym gestem przykładając dłoń do brzucha. Niechże w końcu coś się stanie. Najdroższa Maryjo Panno, modliła się gorąco stając przed niewielkim domowym ołtarzem. Ty, która sama jesteś matką i poznałaś radość macierzyństwa, spraw, abym i ja miała dziecko. Pozwól, abym wydała na świat dziecko Olafa i aby był to syn, którego on tak bardzo pragnie. O nic więcej nie proszę. Tamta ma przecież wszystko, a ja mam jedynie miłość Olafa. Amen. Dość długo krążyła po izbie, wędrując po mocno ubitym klepisku w oczekiwaniu na przyjście Olafa. Wiedziała, że król ma gości i że nie zdoła się wymknąć, nim ci się nie położą. Zdawała sobie sprawę, iż musi uzbroić się w cierpliwość. Noc jednak wlokła się niemiłosiernie, a nic się nie działo. Brygida ciężko legła na ławie w ubraniu i zapatrzyła się w sufit. Ogień już się dopalał, właściwie tylko żar ogrzewał izbę i dawał nieco światła. On na pewno przyjdzie jutrzejszej nocy. Tak bardzo chciała usłyszeć jego opinię o duńskiej królewnie, z całego serca pragnęła, by jej nie polubił. Nieopodal w budynku przeznaczonym dla gości Ingerid rozebrała się w swojej izdebce i ułożyła w przywiezionej ze sobą miękkiej pościeli. Ziewnęła i zamknęła oczy, a jej twarz przybrała wyraz zadowolenia. Długo leżała, snując fantazję o swojej pierwszej wspólnej nocy z Olafem, ale te myśli poruszyły ją i ożywiły. A chciała być wypoczęta i wyglądać świeżo, gdy zobaczy się z nim następnego dnia. Zmusiła się do spokoju, odprężyła się i wkrótce już zapadła w głęboki, pozbawiony marzeń sen. Rozdział drugi. Przez następne dni Ingerid bardzo starannie się sobą zajmowała, by jak najlepiej się prezentować. Co dzień wkładała inną suknię, myła włosy i nosiła je rozpuszczone na ramiona. Była uśmiechnięta i rozpromieniona w każdej chwili, jaką tylko spędzała z Olafem. Słudzy i niewolnicy mieli wiele zajęć z przygotowaniem podwójnego wesela, a na królewski dwór stale napływali nowi goście. Pewnego dnia, kiedy zrobiło się cieplej niż zwykle o tej porze roku, Ingerid wybrała się na przechadzkę w słońcu i poszła nad rzekę. Tam ku swemu zdumieniu zastała królową Elisif, która siedziała na odwróconej do góry dnem niedużej łodzi i ze smutkiem wpatrywała się w morze. Zauważyła Ingerid dopiero wtedy, gdy dziewczyna znalazła się tuż obok, a wówczas poderwała się wystraszona, jak gdyby przyłapano ją na grzesznych myślach. Boisz się tego małżeństwa, królowo Elisif? Spytała Ingerid z charakterystyczną dla siebie bezpośredniością. Elisif uśmiechnęła się, kręcąc głową. Twój ojciec to życzliwy człowiek. Nie mam się czego obawiać. Co się więc stało? Młoda dziewczyna była tak wzruszająca w swej otwartości, że Elisif postanowiła być wobec niej tak szczera, jak tylko będzie mogła. To te przygotowania ślubne tak mnie drażnią. Przypominają mi inne wesele, do którego szykowano się na królewskim dworze zaledwie przed 4 lata. Ingerid popatrzyła na nią zaskoczona. A kto się wtedy żenił? Ślub się nie odbył. Maria się rozchorowała i uroczystości odwołano. Ingerid nic nie powiedziała. Słyszała już wcześniej, że najstarsza córka króla Haralda została przyrzeczona jednemu z jego lenników, lecz ślub z jakiegoś tajemniczego powodu przełożono. Miał się odbyć po powrocie z wyprawy na Anglię. Stało się jednak inaczej niż planowano. Lennik, podobnie jak król, został zabity podczas walk, a Maria zmarła zaraz potem. Bardzo mi przykro, rzekła zasmucona. Takie właśnie jest życie, odparła Elisif spokojnie. Radości i smutki idą, trzymając się za ręce. Ingerid impulsywnie zrobiła krok w przód i ujęła dłoń królowej. Może ja mogłabym stać się dla ciebie kimś w rodzaju córki? Królowo Elisif, mam na myśli to, że... Wiem, że masz jeszcze małą Inejard, ale może mogłabym zastąpić Marię. Moja matka... Urwała, przygryzając wargę. Wiem, powiedziała Elisif wyrozumiale. Tobie też nie wszystko układało się gładko. Matka zniknęła z twego życia, gdy byłaś jeszcze maleńka, ojca zaś z pewnością zbyt często nie widywałaś. Dziecku potrzeba miłości. Chętnie spróbuję zastąpić ci matkę, Ingerid. Wstała. Ale nawet matka nie potrafi uchronić córki przed zgryzotami. Mogę ci służyć radą i wskazówkami, a także pociechą, gdy przyjdzie taka potrzeba. Lecz przez życie musisz przejść samodzielnie. Ingerid uśmiechnęła się beztrosko. Na pewno dam sobie radę. Gdyby wszyscy mieli tyle szczęścia, co ja, o wiele mniej łez byłoby na świecie. Elisif nic nie powiedziała, lecz myślała swoje. Czyjeś łzy na pewno popłyną. Nie wiadomo tylko, czy będą to łzy Brygidy, czy Ingerid. Jeden mężczyzna nie potrafi zapewnić szczęścia 2 kobietom. W powrotnej drodze na królewski dwór Ingerid nieoczekiwanie spytała. Kim właściwie jest ta blada, rudowłosa kobieta, która mieszka w domku obok mnie? Elisif drgnęła, lecz zdołała ukryć obawy. To córka ubogiego rybaka z Orkadów. Zabraliśmy ją tu, by dać jej możliwość zarabiania na chleb. Usłyszała, jak odpowiada, jednocześnie zadając sobie w duchu pytanie, dlaczego omija prawdę. Chciała chronić Olafa, czy też oszczędzić troski Ingerid. Ale ona nie jest ani niewolnicą, ani służącą. Ciągnęła Ingerid, nic z tego nie pojmując. O nie, niewolnicą nie jest. Nie mieliśmy też serca przydzielać jej żadnej ciężkiej pracy. Gdy tu przyjechała, była wychudzona i słaba. Dlaczego pomogliście akurat jej? Na Orkadach jest chyba wielu ubogich rybaków. Zrobiliśmy to ze względu na moją córkę, powiedziała Elisif, znów zaskoczona własnymi słowami. Maria poznała ją wówczas, gdy czekałyśmy na wieści o tym, jak zakończy się wyprawa na Anglię. Po raz pierwszy w życiu Maria miała kogoś, z kim mogłaby szczerze porozmawiać. Ale co ty na to? Córka prostego rybaka? Ingerid skrzywiła nos. Cieszyłam się, że Maria ma towarzystwo, skłamała Elisif. To oczekiwanie było naprawdę ciężkim przeżyciem. Narzeczony Marii również brał udział w wyprawie na Anglię. Ingerid pokiwała głową. Słyszałam o tym. On także zginął, a Maria umarła z żalu, czyż nie tak? Elisif przytaknęła. Zanadto nie rozmijała się przy tym z prawdą. Powiedz mi, królowo Elisif, ciągnęła Ingerid, myśląc już zupełnie o czymś innym. Któryś z gości wspomniał, że na ślub przyjedzie również matka Olafa. Nie będzie to dla ciebie bolesne? Elisif zesztywniała. Doprawdy ta dziewczyna jest niezwykle bezpośrednia. Niebolesne, lecz trudne, odparła wymijająco. Spotkałam Torę podczas pogrzebu Haralda, wówczas było gorzej. Stałyśmy wtedy obie jako pogrążone w żałobie wdowy. Ingerid, patrząc na Elisif, zadrżała. Dwie kobiety przy jednym mężczyźnie. Ja bym sobie nigdy z tym nie poradziła. I robiąc dramatyczny ruch ręką, dodała. Chcę mieć mojego Olafa tylko i wyłącznie dla siebie, a jeśli zacznie się rozglądać za inną królową, to podam mu truciznę. Nie zrobisz tego, jeśli będziesz go naprawdę kochać, powiedziała Elisif cicho. No to podam truciznę jej, oświadczyła Ingerid niezłomnie. Dobry Boże, spraw, aby nigdy nie poznała prawdy, pomyślała Elisif przerażona. Weszły już na dziedziniec i kierowały się ku budynkowi dla gości. Kiedy mijały niewielki domek Brygidy, Ingerid z ciekawością zerknęła ku drzwiom. Nagle uderzyła ją pewna myśl. Może pójść pewnego dnia do tej nieszczęsnej kobiety z Orkadów i nakłonić ją, by opowiedziała jej co nieco o Marii. Jeśli to naprawdę przyjaciółka Marii, to musi wiedzieć o niej więcej niż ktokolwiek inny. Może więcej nawet niż sama królowa Elisif. Wszak nie zawsze matka jest tą osobą, która najlepiej zna córkę. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby zdobyć serce Olafa, pomyślała zdumiona.